Więc witam Was na kolejnym wykładzie, na kolejnej godzinie biblijnej. Wspomnę, iż ostatnio zatrzymaliśmy się nad metodami atakowania wierzących i niewierzących ludzi przez złe duchy, przez demony. I powiedzieliśmy sobie, że te ataki można podzielić jakby na cztery kategorie. Pierwszym z nich, któremu podlegamy, albo po któremu podlega prawie każdy człowiek, to jest kuszenie. To jest kuszenie. Diabeł, jak powiedział apostoł Piotr, krąży wokół nas, kusząc nas. I nic my nie możemy zrobić, żeby mu tej przyjemności odmówić. Przyjemności oczywiście w cudzysłowie. Nikt z nas nie dojdzie do takiego stanu duchowego, żeby móc się pozbyć jego kuszenia. Powiedziałbym nawet jeszcze inaczej. Im bardziej jesteśmy duchowo wzrastający, tym napór demoniczny jest bardziej intensywny. Jest bardziej intensywny. I ci, którzy w duchowym rozwoju osiągają wyżyny, mogą zaświadczyć, że im bardziej wzrastali duchowo, tym większy był demoniczny napór, tym większe było kuszenie. I to w różnych dziedzinach. A więc to jest to pierwsze. Krąży wokół nas. Drugi sposób to jest presja. To jest presja wywierana na ludzi. I tu myślę, przypuszczam, że także większość ludzi w pewnych okresach swojego życia jak gdyby jest w ten sposób doświadczana, jest na nich wywierana presja. Jeśli nie potrafimy sobie poradzić z presją, dać odpór diabłu, to może ona przejść w dramatyczniejszy stopień, mianowicie w obsesję. I wtedy to, co w wypadku presji było czymś od czasu do czasu się zdarzającym, a więc od czasu do czasu się objawiającym, nagle staje się czymś codziennym. Obsesja to jest coś, z czym chodzimy na co dzień. To jest coś, co już może, o czym możemy powiedzieć, że wtedy złe duchy nie krążą już wokół nas, ale siedzą nam jakby na ramieniu, siedzą nam jakby na kołnierzu, na naszej głowie i doprowadzają swoje i prowadzą swoje dzieło. Jeśli i z tym sobie poradzić nie będziemy mogli, nie potrafimy, to może dojść do najdramatyczniejszego stanu, jakim jest demoniczne opętanie. Opętanie demoniczne. A więc są różne płaszczyzny. I poprzednim razem w zasadzie rozpoczęliśmy rozważanie tego pierwszego stopnia, jakim jest kuszenie. Jakim jest kuszenie. Ze względu na to, że mi trochę czasu uciekło, pozostawimy już tamten rozdział, a więc kuszenie, choć nie umówiliśmy go do końca. Zostały jeszcze następne sposoby kuszenia. My dzisiaj przejdziemy do tego drugiego stanu, jakim jest presja. Z tym, że omówimy sobie łącznie te dwa stany, mianowicie presję i obsesję. Te dwa sposoby potraktujemy łącznie. Łącznie dlatego, razem dlatego, ponieważ czasem trudno jest określić, czy jest to jeszcze presja, czy jest to już obsesja. Granice między tymi dwoma działaniami są niekiedy bardzo płynne i trudne do wytyczenia. I dlatego też zdecydowałem się, aby te dwa sposoby, te dwie płaszczyzny oddziaływania demonicznego omówić razem. Zadajmy sobie następnie pytanie. Co to jest opresja? Co to jest presja? Co to jest opresja? Opresja jest to psychiczne lub fizyczne dręczenie. Jest to coś, co jest na nas gwałtem odciskane. Jest to coś, co jest siłą czynione. A więc złe duchy są zdolne gnębić wszystkich, dokuczać wszystkim, zarówno chrześcijanom, jeśli im tylko na to pozwolą, jak i ludziom niewierzącym. To nie znaczy, że jeśli jesteś chrześcijaninem, że demoniczne siły nie są w stanie wywierać na nas jako chrześcijan presji. Nie są w stanie tego robić wówczas, jeśli my im na to nie pozwolimy. Jeśli zaś im na to pozwalamy, choćby przez ignorancję, a więc poprzez niewiedzę, nie potrafimy, nie wiemy, jak im dać odpór, to choć jesteśmy wierzącymi ludźmi, możemy przeżywać taką samą presję, jaką przeżywają i ludzie niewierzący. A zatem złe duchy są zdolne gnębić wszystkich, w tym także chrześcijan, jeśli chrześcijanie im tylko na to pozwolą. Złe duchy poprzez presję mogą działać na nas w sposób, wywierać mogą presję na nas od zewnątrz albo też od wewnątrz. Będziemy jeszcze o tym mówić. Do wnętrza ludzkiego ciała, a więc do wnętrza, po to, żeby od wewnątrz wywierać presję, złe duchy przedostają się głównie poprzez umysł. I rozpoczyna się to zwykle od wywierania presji, nacisku od zewnątrz na umysł ludzki, po to, abyśmy ulegli, po to, abyśmy się otworzyli, po to, abyśmy się poddali, a gdy się otworzymy, gdy się poddamy, wówczas to otwarcie może doprowadzić do obsesji. Podczas opresji, a więc podczas presji, czujemy się tak, jakby czarna, ciemna chmura zawisła nad naszą głową. Gdy zaś po jakimś czasie ta presja ustępuje, to czujemy się tak, jakby z naszych ramion zdjęty został ciężki, ciężki kamień. I długotrwały stan napięcia, powodowany dręczeniem, może doprowadzić do różnorakich zaburzeń i psychicznych, i fizycznych, tak zwanych psychosomatycznych. Może człowiek taki zapadać na różnego rodzaju choroby, fizyczne choroby, albo też na jakiegoś rodzaju, albo też na powikłania typu psychicznego. Jest kilka sposobów dręczenia. Jest kilka metod dręczenia, a więc wywierania presji. Wymienię niektóre z nich. Jednym ze sposobów wywierania presji, tym także i na ludzi wierzących, są zjawy przed oczami, tak zwana halucynacja. Ludzie, których atakują, na których wywierają presję moce demoniczne, mogą widzieć rzeczy, zjawiska, istoty, których normalny człowiek widzieć nie potrafi, których normalny człowiek nie widzi, ale człowiek, na którego wywierana jest presja, może te, powiedzmy sobie, zjawiska oglądać, widzieć. Dalej, następną metodą presji, a więc wywierania presji, opresji, są nocne zmory i okrutne sny. W tym czasie, gdy mnie tu nie było, ponieważ prowadziłem ewangelizację w jednym ze zborów wrocławskich, po nabożeństwie podszedł do mnie młody człowiek, nie mówiłem w ogóle na ten temat, ale podszedł do mnie młody człowiek i powiada: bracie, czy mógłbyś mi powiedzieć, co to jest? Ponieważ od jakiegoś czasu, gdzieś od pół roku, dziwne mam sny, bardzo dziwne sny. Pytam, czy możesz powiedzieć bardziej szczegółowo, o co chodzi? I on mówi, że praktycznie każdej nocy śni mu się, że z jego gardła, poprzez jego usta wydobywają się różne, najczęściej brudne, nieczyste rzeczy. I mówi, że jednej nocy śniło mu się, iż drut kolczasty wychodził z jego ust. I on go tak wyciągał w tym śnie, wyciągał i w końcu wszystkie wnętrzności wyciągnął razem z tym drutem kolczastym. Innym razem, powiada, śniło mu się, że błoto wychodziło mu z ust. I on to błoto wyciągał i w tym przerażony, spocony stanie się obudził. I wybaczcie, że powiem, bo tak powiedział, byłoby moje świadectwo niepełne, gdybym nie powiedział do końca. Mówi, a od jakiegoś czasu, mówi, ludzki kał wychodzi z moich ust. I ja go wyciągam i rano wstaję i mam obrzydzenie do jedzenia, niesmak w ustach i nie wiem, co z sobą począć. I pytam, kochany, a czy ty się na nowo narodziłeś? Tak. Pytam, a czy zostałeś ochrzczony w wodzie? Tak. Pytam, a czy przeżyłeś chrzest Duchem Świętym? Tak. A modlisz się językami? Tak. Więc są to sytuacje trudne. Ale mówi, to się gdzieś od pół roku powtarza i mówi, moje życie jest życiem człowieka udręczonego. Ja przeżywam coraz większy stres, kiedy mam świadomość, że oto zbliża się noc i że będę musiał, że zasnę, bo wiem, że znowu jakiś koszmar będzie mi się śnić. Pyta, co to może być? No cóż to może być? Nie można inaczej tego zinterpretować, jak tylko demoniczna presja, demoniczne dręczenie, po to, żeby jego duchowe życie zostało rozbite. No, pytam go, a jak jeśli z jedzeniem kolacji? Bo wiecie, czasem człowiek się naje za dużo i wtedy może miewać sny. Ale on powiada, nie bracie, ja świadom tego, że pełen żołądek jak gdyby przyczynia się do snów, staram się unikać kolacji. Mówi, różnych praktyk już próbowałem. I jadłem, i nie jadłem, i na pół, powiedzmy sobie, najedzony, tak półsyty, kładę się spać. To nie ma znaczenia. Niezależnie od tego, w jakim stanie się kładłem, to co noc śnią mi się te okrutne sny. A zatem ja mu musiałem wprost powiedzieć, według mojej wiedzy, według mojego rozeznania, jest to atak demoniczny na twoje życie, po to, żeby cię pogrążyć. Pytam, a kim ty jesteś? Mówi, że jest studentem któregoś tam roku, studiuje tam gdzieś na jakichś studiach, nie pamiętam. No i włożyłem na niego ręce i modliłem się, aby demon wyniósł się z jego życia, aby go nie dręczył. Także jego krtań przyniosłem pod osłonę świętej krwi, jego język, jego usta. Przyznam szczerze, że nie wiem, jaki jest rezultat tej modlitwy. Być może dzisiaj zadzwonię do pastora, żeby się zapytać, jaki jest rezultat tej modlitwy. Ale wiem, że czasem taka jedna modlitwa nie skutkuje. To nie jest, niekoniecznie musi być skuteczna. Czasem trzeba więcej modlitw. Prosiłem więc pastora, żeby go otoczyli duchową opieką i żeby się za nim modlili, żeby te koszmary nocne ustąpiły. Po trzecie, szatan może nas, złe duchy mogą nas dręczyć poprzez depresję i rezygnację. Depresję i rezygnację. Iluż dzisiaj ludzi żyje w stanie depresji, w stanie rezygnacji. W stanie depresji i rezygnacji. U niektórych jest to coś permanentnego, coś, co trwa, ale u niektórych jest to coś, co przychodzi na jakiś czas, na jakiś moment. I nagle opadają im ręce, i nagle zapadają się im oczy, i nagle się garbią i chodzą zrezygnowani, chodzą załamani. Naprawdę takich ludzi jest dziesiątki. Muszę wam powiedzieć, że ja się już w pewnym momencie zaczęliśmy się zastanawiać z żoną, co zrobić, czy nie wyłączać telefonów, czy nie wyłączać telefonu, bo zbywa, że nie mamy spokoju ani w dzień, ani w nocy. Potrafią ci ludzie cierpiący na depresję o godzinie 3 w nocy zadzwonić i akurat chcą godzinę rozmawiać. No a przecież człowiek też ma jakieś obowiązki. I gdyby to ktoś dzwonił po raz pierwszy, to wiadomo, no trzeba mu udzielić choćby nawet o 4 rano, czy o 4, czy o 12 w nocy porady, to nie ma problemu. Ale jeśli ktoś dzwoni co drugi dzień i ciągle wszystko od nowa i od nowa, i już się mu radziło raz, i radziło mu się drugi raz, i trzeci raz, i czwarty raz, i za chwilę znowu, i znowu, i znowu, no to w końcu chyba nawet anioł straciłby cierpliwość, a ja nim jeszcze nie jestem. No więc niestety czasem tracę cierpliwość i zdarzyło mi się już rzucić nawet słuchawką. Przykro mi za to, no ale musiałem, no przecież nie mogę. Nie mogę, skoro już komuś udzielam 10 raz rady i ciągle to samo. Pastorze, a co ja powinnam zrobić? Czy wybaczyć mojemu mężowi, czy nie? Ja już jej mówię, słuchaj, już ci 10 razy mówiłem, żeś powinna. I zaczyna od nowa, a on to, a on tamto, ja mu już to słyszałem 10 razy. No więc sami wiecie, że nie usprawiedliwiam się, no ale już nie wytrzymywałem niekiedy. I co jest dziwne, że te stany depresyjne i rezygnacja jakoś tak się nasilają, głównie jesienią i wiosną. Widocznie ma na to wpływ aura, widocznie ma na to wpływ także aura. Ludzie nadwrażliwi, podatni na depresję i rezygnację, no szukają pomocy. Ale to jest w niektórych przypadkach to może być zupełnie niezwiązane z atakiem demonicznym. Ale bardzo często jest to związane z atakiem demonicznym. Bardzo często jest to związane z atakami demonicznymi. A więc depresja i rezygnacja. Nagle człowiekowi się wszystkiego odechciewa, nawet powiedzmy życia. I w związku z tym niektórzy poszukują możliwości popełnienia samobójstwa. Czwarty sposób atakowania to jest paraliżujący lęk i strach. Paraliżujący lęk i strach. Są tacy ludzie, którzy się boją, albo wiedzą, dlaczego się boją i dlatego się boją, albo nie wiedzą nawet, dlaczego się boją, a mimo to się boją. Ja przypominam sobie człowieka, który kiedyś przyszedł, no prawie że drżący jak osika, i gdy z nim rozmawialiśmy, pytamy, no ty co jest twoim problemem? Odpowiada, zbliża się 40 lat mojego życia. Ja mówię, no to akurat jeszcze masz 10 lat do wierzchołka, a potem dopiero po 50 życie zaczyna schodzić w dół. Ja ci to mówię, bo ja już mam ponad 50 lat. No, jeszcze wtedy chyba nie miałem. Ale on mówi, nie o to chodzi, pastorze, nie o to chodzi. Ja mówię, no to o co chodzi? No co cóż z tego, że masz 40 lat? Nie jesteś ani pierwszy, ani ostatni. Ale on powiada, bracie, pastorze, to nie o to chodzi. No więc o co chodzi? Mój dziadek umarł na atak serca, gdy miał lat 40. Dokładnie, gdy się kończyło lat 40, umarł na atak serca. Mój ojciec, gdy skończył 40 lat, następnego dnia umarł na atak serca. A mnie brakuje do 40 lat jeszcze paru dni. Ja jestem przekonany, że ja też umrę na atak serca, gdy skończę 40 lat. Paraliżujący lęk. Miał powód, żeby się bać, prawda? Miał powód, żeby się bać. Powód, żeby drżyć, lękać się i bać się. I prawdopodobnie tak by się chłopina przestraszył, że umarłby po 40 latach. Ze strachu by umarł. A więc bardzo często to jest tak, że my sami prowokujemy poprzez to, czego się boimy. Bo w księdze Hioba jest powiedziane, że to się dzieje, czego się boimy. Diabeł może wykorzystać tę otwartą furtkę, jaką jest strach, jaką powoduje strach, i może to się stać. To jest zdumiewające, że ci, którzy się boją, że umrą na raka, to najczęściej na atak serca umierają. No, ale taka jest prawda. Strach otwiera drzwi na działanie wroga. A więc paraliżujący lęk i strach. Dlatego Biblia powiada, że Bóg nie dał nam ducha strachu, bojaźni, ale mocy i zdrowego zmysłu. A więc my jako dzieci Boże mamy prawo domagać się, aby ten paraliżujący nas strach nas nie atakował. To znaczy duch strachu, aby nas nie atakował. Po piąte, kolejną jakby możliwością demonicznych ataków, czy demoniczne ataki się objawiają także poprzez furię, złość, białą gorączkę. Furię, złość, biała gorączka. Chciejcie mnie dobrze zrozumieć. Zdenerwować się to chyba ludzka rzecz, prawda? I chyba większość z nas w którymś momencie swojego życia gdzieś się zdenerwowała, gdzieś powiedzmy sobie w tym zdenerwowaniu nawet głupot nagadała. To jest wszystko możliwe. No ale powiadam, to jest wkalkulowane w sytuacje życiowe. Ale tu chodzi o coś innego. Chodzi o wpadanie w taką furię, że nad nią zapanować nie można. Chodzi o taki moment, że w furii demoluje się przedmioty, demoluje się mieszkanie, albo też staje się człowiek w tej furii, w tej złości, w tej białej gorączce niebezpieczny. Niebezpieczny i trzeba go jakby, trzeba używać paralizatora, żeby go jakby powstrzymać przed tym. Trzeba go nawet zniewalać poprzez związanie, bo staje się niebezpieczny. Niebezpieczny dla otoczenia. I taki przypadek znamy. Znamy taki przypadek, on jest opisany w Biblii. A więc furia, złość, biała gorączka. Dalej szósty sposób atakowania, a więc presji, to myśli samobójcze. Myśli samobójcze. To także jest charakterystyczne, że jeśli na kogoś demon samobójstwa wywiera presję, to nie jest coś, co się wydarza z dnia na dzień. Jeśli człowiek nie potrafi dać odporu, sprzeciwić się, to ten demon jak usiądzie, ja nie znam się na tym dokładnie, ale wiem, że samobójcy, zanim popełnią samobójstwo, chodzą z tą myślą minimum, zdaje się, 2 tygodnie, a niekiedy i dłużej. A więc przyczepi się ten demon i ten człowiek chodzi z tym, myśli o tym, planuje to i jeśli rodzina go bacznie obserwuje, to może nawet zauważyć pewne symptomy w jego życiu, które idą w tym kierunku. I wtedy dobrze jest i trzeba by było wtedy, niezależnie od tego, kim jest ten człowiek, szukać dla niego jakiegoś ratunku, szukać pomocy, bo to się może zakończyć samobójstwem. Może się zakończyć samobójstwem. Dalej, nie tylko samobójstwo, także myśli mordercze. A więc człowiek nie tylko myśli, niektórzy nie tylko myślą o targnięciu się na swoje życie, także morderca, zanim dokona tego czynu, to przez jakiś czas z tymi myślami chodzi, z tymi myślami żyje, w ten sposób się otwiera i w końcu to się staje jego obsesją, to go opanowuje i on nie ma, że tak powiem, w danym momencie innej możliwości, nie widzi niczego innego, jak tylko wyładować się poprzez zamordowanie kogoś. I w końcu punkt 8, czy powiedzmy następny sposób oddziaływania, wywierania presji, to są perwersyjne, nieczyste, pożądliwe myśli. To są perwersyjne, a więc wiadomo, o co chodzi, nieczyste, pożądliwe myśli. Żyjemy w takim czasie, kiedy ten demon w sposób szczególny buszuje chyba na świecie. Nigdy chyba jeszcze takich wypaczeń nie było, jakie mają miejsce teraz. I uleganie tym i podobnym, podobnej, uleganie tej i podobnej, czy tym i podobnym sposobom presji może doprowadzić do jeszcze gorszego stanu, Mianowicie do obsesji. Do obsesji. To jeszcze nie jest opanowanie, demoniczne opanowanie, ale to już jest bardzo bliskie opanowania. Obsesja to już jest bardzo blisko do demonicznego opanowania. I pozwólcie, że opowiem wam, albo przedstawię wam historię pewnej kobiety, narodzonej na nowo, a także ochrzczonej Duchem Świętym i nawet zaangażowanej w służbie dla Pana. Pokażę wam, jak z opresji doszło do obsesji. Ta niewiasta, przechodząc okres menopauzy, zadręczała się zmartwieniem, zamartwiała się. Podobno jest to w tym okresie bardzo częsty przypadek. A więc dopuszczała negatywne myśli do swojego umysłu, co potęgowało jej lęk i przerażenie. I ta niewiasta, zamiast dać odpór tym myślom, duchowi strachu i zacząć się koncentrować na Słowie Bożym i wyznawać Słowo Boże, otwierała się coraz bardziej i bardziej na strach. A więc pozwalała, aby strach ją coraz bardziej, bardziej opanowywał i by ją zdominował. Najpierw było to sporadyczne, od czasu do czasu się pojawiało, gdzieś raz na tydzień, a skoro nie dała odporu, nie wzięła nad tym zwycięstwa, coraz częściej, dwa razy w tygodniu, a skoro i z tym sobie nie poradziła, zamiast dać odpór i zacząć myśleć o Słowie Bożym i medytować nad Bożym Słowem, a Biblia mówi, że Boże Słowo jest mieczem ducha i jest lekarstwem dla całego naszego ciała, to ona coraz więcej o tym myślała. Potem to przeszło w codzienne myślenie, a więc coraz bardziej się otwierała na strach. I w końcu ta nieszczęsna kobieta straciła zupełnie poczucie rzeczywistości. Została zniewolona w swoim umyśle i wpadła chorobę psychiczną, nabawiła się choroby psychicznej. A więc osoba, która kiedyś sama pomagała, teraz znalazła się w tragicznym położeniu. Dlaczego? Odpowiedź jest tylko jedna. Otworzyła drzwi swego umysłu na myśli wroga. Pozwoliła, dopuściła wroga za daleko. Gdyby była na samym początku, zgromiła te myśli. Gdyby była na samym początku, dała odpór tym myślom. Gdyby na samym początku wzięła miecz ducha, którym jest Boże Słowo i dała odpór diabłu, gdyby zmieniła sposób myślenia, jej życie potoczyłoby się zupełnie w innym kierunku. A tak znalazła się w zakładzie dla ludzi obłąkanych, była przywiązana do łóżka i wyobraźcie sobie, jak dramatyczne świadectwo wobec wszystkich. Bo widzicie, sytuacja jest taka, że jeśli to się dzieje w świecie, to nikt na to nie zwraca uwagi. Wszyscy mówią, normalne. No zdarza się. Ale jeśli to się zdarza wierzącemu człowiekowi, czy wiecie, jaka jest zaraz opinia? Gdyby była do tej sekty nie przystąpiła, to by była do dzisiaj zdrowa. Ale ponieważ do tej sekty się zapisała, Bóg ją pokarał. I takie jest niestety świadectwo. Świadectwo ludzi, którzy nie potrafią albo nie wiedzą, jak odnieść zwycięstwo nad atakami demonicznymi. Nad atakami demonicznymi. A więc opresja i obsesja. Najgorszym stanem, tym już ostatecznym stanem, jest demoniczne opętanie. Jeśli nie potrafimy powstrzymać kuszenia, pozwolimy diabłu się zbliżyć za blisko, przechodzi to w presję, która jest wywierana. Jeśli nie potrafimy odeprzeć presji i nie powiemy jednego dnia, diable, dość, ani kroku naprzód, Staje się to naszą obsesją. My o tym myślimy, ludzie o tym myślą, ludzie z tym żyją, ludzie z tym chodzą, ludzie to przetrawią, ludzie to przeżuwają i to ich opanowuje, to ich wchodzi w nich, to na, tym nasiąkają. Ale to nie jest jeszcze opętanie. Jeśli sobie i z tym nie potrafią poradzić, nie potrafią powiedzieć duchowi nieprzebaczenia, na złość przebaczę akurat. Jeśli nie potrafią powiedzieć duchowi złości, na złości duchu nie będę się złościł. Jeśli nie potrafią powiedzieć duchowi podejrzliwości, na złość duchu pożądliwości, duchu podejrzliwości, nie będę tego robił. Albo pożądliwości duchu nie będę tego robił, no to może dojść do dramatu, do tego, że to przesiąkać zaczyna człowieka. A gdy to człowieka zaczyna przesiąkać, może dojść do demonicznego opanowania, opętania. Opętanie demoniczne, kochani, ma miejsce wówczas, gdy demon albo demony biorą pod kontrolę wolę człowieka. A więc gdy go opanowują. W języku greckim jest to słowo daimonizomai. Daimonizomai, i to słowo oznacza, że za tego człowieka ktoś już inny zaczyna myśleć i decydować. Że już on nawet nie potrafi patrzeć w sposób normalny, tylko jego oczy są rozbiegane, niespokojne, mętne albo szkliste. I nie potrafi, że tak powiem, to już ktoś inny za niego decyduje i w różnoraki sposób obecność demona lub demonów się objawia. W różnoraki sposób. A więc te stany, o których mówiliśmy, mogą prowadzić do demonicznego opętania. Kiedy może dojść do demonicznego opętania? Kiedy? Kiedy może dojść do demonicznego opętania? Do demonicznego opętania może dojść wtedy, gdy osoba z własnej woli prowokuje demony, a więc może dojść na skutek tak zwanego sprowokowanego opanowania demonicznego, albo może dojść z powodu niezawinionego opanowania demonicznego. Zanim o tym powiem, że demony mogą zamieszkiwać pojedynczo albo mogą zamieszkiwać zbiorowo. I Biblia daje nam przykład ludzi, pokazuje nam ludzi, którzy byli opanowani przez jednego demona, ale Biblia nam także daje przykłady, choćby 5 rozdział Ewangelii Marka, gdzie jest powiedziane, że w jednym człowieku był cały legion. Jeśli otwieramy Ewangelię Marka, rozdział 5, to spotykamy tam człowieka, w którym był cały legion demonów. W rozdziale 5, spójrzcie, w rozdziale 5 był cały legion demonów. W wierszu 9 czytamy: i zapytał go, jak ci na imię? Odpowiedział mu: na imię mi legion, gdyż jest nas wielu. Legion. To jest określenie wojskowe. To jest jednostka wojskowa. Legion rzymski, na który się powołuje tutaj demon, liczył wówczas około 6 tysięcy ludzi. A więc jeśli ten demon mówi, że jest tu nas cały legion, to znaczy, że w tym człowieku było prawdopodobnie około 6 tysięcy demonów. Więc człowiek może być opanowany przez jednego demona, albo może być opanowany przez wielu demonów, wiele demonów. Zdarzył się i w moim życiu taki oto przykład, takie oto przeżycie. Swego czasu, gdy byłem w domu, czytałem, modliłem się, to jest sprzed laty, nagle przed drzwiami pojawił się pewien człowiek. Pojawił się pewien człowiek, który zapytał, czy mógłbym się pomodlić za jego żoną. Czy mógłbym się pomodlić za jego żoną? Powiedziałem, no dlaczego miałbym się nie pomodlić za twoją żoną? A skąd jesteś, przyjacielu? Jestem z Ostrawy. A więc przyjechał z Zaolzia, z Czech. Przyjechałem z Ostrawy, bo słyszałem, że ty się modlisz za ludźmi, których demony atakują. A moją żonę atakują demony. Czy mógłbyś się pomodlić za moją żonę? Oczywiście, mógłbym się pomodlić. Źle wtedy zrobiłem. Nierozsądnie postąpiłem i ta lekcja mnie także czegoś nauczyła. Powiedziałem, oczywiście, że mogę. I on wtedy pobiegł do samochodu, który stał na drodze i nagle zobaczyłem, że on z tego samochodu wyciąga, właściwie na rękach wyciąga niewiastę. Wziął ją na ręce i ona była tak skurczona, że odniosłem wrażenie, że jest karłowata, że jest małego wzrostu, bo niósł ją tak dosłownie na rękach. Przyniósł ją tam, gdzie byłem i posadził ją na krześle i ona tak siedziała z podkurczonymi nogami na tym krześle i patrzyła zatrwożona na mnie. Ja wziąłem Biblię i zacząłem do niej podchodzić, żeby się za nią modlić i nagle ona dosłownie zaczęła syczeć. Zaczęła syczeć. Nas tu jest cały zastęp i ty nam nic nie zrobisz. I to się zdarza, że osoba, która jest opętana, jeśli to jest niewiasta, potrafi mówić typowo męskim głosem. I zdarza się, że osoba, która jest opętana, jeśli to jest mężczyzna, potrafi mówić typowo żeńskim głosem. I to się zdarza, że ludzie opętani potrafią mówić zwierzęcym głosem, ryczyć jak bawół, piać jak kogut. To się zdarza, ileż takich przypadków miałem w życiu. Ale wracając do tego przykładu, gdy się do niej zbliżałem, ona zaczęła męskim głosem, basem: nas tu jest cały zastęp i ty nam nic nie zrobisz. Już wiedziałem, że mam do czynienia nie z jakimś tam atakowaniem przez demony, tylko że mam do czynienia z istotą, która została zaatakowana przez demona albo przez demony. A skoro sami mówiły, że jest ich tu cały zastęp, to się domyślałem, że jest ich tutaj cały zastęp. Więc w związku z tym stanąłem nad nią i powiedziałem, ja rzeczywiście jako człowiek wam nic zrobić nie mogę, nie potrafię. Ale we mnie jest ten, który jest większy niż wy wszyscy. I tak dalej, i tak dalej. I w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu nakazałem demonom, aby z niej wyszły. Czasem to się dzieje za jednym oczekiwaniem, żądaniem, nakazem. Czasem, trudno wytłumaczyć dlaczego, trzeba jakiegoś dłuższego czasu, ale o tym jeszcze będziemy w pewnym momencie mówić. I oto co się okazało, nagle tak jakby coś w tym pokoju, którym się z nią modliłem, jakby nastąpiło jakieś rozprężenie w powietrzu. To się bardzo często dzieje, kiedy demony wychodzą, to słychać taki odgłos powietrza uderzanego, powiedzmy, o ścianę albo brzęczenie szyb. I nagle ta kobieta wstała z krzesła, patrzę na nią, a ona ma chyba ze 2 metry. Myślę, gdzież ona się tak mogła skurczyć? Jak on mógł ją przynieść tak na rękach? No, bracie, niemożliwe. Rozumiem, że to był przerywnik. A więc nagle się wyprostowała i stanęła i stałem tak przed nią. On mi oczywiście tam jeszcze przez chwilę się porozmawialiśmy, jeszcze pomodliliśmy się razem i oni wyszli. Potem się dowiadywałem i dzięki Bogu w tym momencie, jak się dowiadywałem, gdzieś po roku czy po dwóch, okazało się, że jest ciągle wolna, że urodziły im się dzieci w tym małżeństwie, bo nie mieli dzieci i że są szczęśliwym małżeństwem. A więc demony mogą zamieszkiwać pojedynczo, ale mogą też zamieszkiwać zbiorowo. Mogą zamieszkiwać zbiorowo. A dochodzi do opanowania demonicznego wtedy z dwóch powodów, jak powiedziałem, z dwóch przyczyn. Może być to opanowanie zawinione, sprowokowane, I ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek prowokuje demony, aby w nim zamieszkały. Gdy człowiek sam wchodzi w kontakty z nimi. Gdy człowiek jakby szuka możliwości bycia opanowanym, świadomie lub nieświadomie. Ale może też dojść do opanowania demonicznego, demonicznego w sposób niezawiniony. Gdy człowiek nie szuka, ale to się może stać. Kiedy dochodzi do opanowania zawinionego? Kiedy dochodzi do opanowania zawinionego? Najczęstszym sposobem zawinionego opanowania jest albo są tak zwane praktyki okultystyczne. Są tak zwane praktyki okultystyczne. Praktyki okultystyczne dzielą się albo jakby są trzy rodzaje praktyk okultystycznych. Po pierwsze magia, po drugie przepowiadanie przyszłości, a więc coś jak wróżenie, przepowiadanie przyszłości i po trzecie spirytyzm. To jest najczęściej, to są trzy działy okultystyczne, okultyzmu. Magia, przepowiadanie przyszłości i spirytyzm. Co to jest magia? Magia jest to próba uzyskania mocy od demonów. Uzyskania mocy od demonów. I w Biblii spotykamy człowieka, który był, jak mówi Biblia, nazywany wielką mocą. A jaka to była moc? Możemy otworzyć Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, wiersz 9 do 11. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział od 9 do 11 wiersza. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon. Mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc, ten człowiek to moc Boża, która się nazywa wielka. Liczyli się z nim, dlatego że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. A więc tu spotykamy maga czarnoksiężnika, Szymona czarnoksiężnika. Scharakteryzowany jest jako ktoś, kto się trudnił, kto się parał magią. Ale przy tym manifestował moc do tego stopnia wielką, że została ona nazwana wielką. A co jest najbardziej perfidne, to to, że ten ktoś podszywał się, że to jest moc jaka? Boża. Że to jest moc Boża. I widzicie, jeśli mi nawet ktoś mówi, że wróżąc on się posługuje mocą Bożą, to mogę mu powiedzieć w twarz, jesteś perfidnym kłamcą. Jeśli mi ktoś mówi, że się zajmuje magią, ale do tego używa mocy Bożej, to mu mówię, jesteś synem albo córką diabelską. Bo tak w końcu Piotr zareagował. Synu diabelski. Tak go nazwał Piotr. Przecież to chyba wszyscy znacie. Więc perfidia polega na tym, że diabeł czy demony takiemu człowiekowi udzielają mocy do sprawowania magii, udzielają mu mocy, a jeszcze w sposób kłamliwy twierdzą dla zwiedzenia, że to jest moc Boża. I chcę wam powiedzieć, że wielu ludzi zajmujących się magią jest święcie przekonanych, że to Bóg im mówi. Idźcie do pierwszej lepszej wróżki. Zapytajcie, skąd czerpie wiadomości? Od Boga. Idźcie do pierwszego lepszego. Maga. Zapytajcie, skąd ma tę moc? Powiem wam, że to jest moc Boża. Dla mnie, ja nie wiem, jak zareagujecie, ale to już jest wasz problem, nie mój. Jeśli mi ktoś mówi, że on leczy bioprądami, że to pochodzi od Boga, odpowiadam, od jakiego Boga? Boga przez małe B. Bo są tylko dwa nadnaturalne źródła. Jest moc Boża i moc przeciwna, moc inna. I nawet jeśli chorzy są uzdrawiani, i nawet jeśli ślepi widzą, głusi słyszą, ale nie podchodzi, nie czyni się tego w imieniu Jezusa Chrystusa i nie na chwałę Boga, ale z jakiegoś innego źródła się biorą te bioprądy, czy te zaklęcia tych chorób, czy to wahadełko, które pokazuje, dla mnie to jest sprawa oczywista. To nie ma nic wspólnego z Bogiem, choć ludzie to podciągają do rubryki działanie Boże. A więc magia. Jest to chęć, jest to wchodzenie w kontakty z demonami w tym celu, aby otrzymać od nich moc. Aby otrzymać od nich moc. Przepowiadanie jest podobne do magii, różni się tym, że w odróżnieniu od magii zajmuje się zdobywaniem wiedzy, poznania. Wiedzy, poznania. Nie chodzi o moc do czynienia cudów, ale chodzi o znanie przyszłości. Tu są właśnie zakwalifikowane wszelkie wróżki, tu są zakwalifikowani ci wszyscy, którzy potrafią z rąk i tak dalej czytać. Za chwilę będziemy o tym mówić. W każdym razie chodzi tu o poznanie wiedzy. I taki przykład także znajdujemy w Biblii, w Dziejach Apostolskich, w 16 rozdziale, w 16 wierszu. W 16 rozdziale, w 16 wierszu czytamy o pewnej dziewczynie, która mieszkała w Filipi. W 16 rozdziale, w 16 wierszu, 15 może i 16 wiersz i do końca. A gdy została ochrzczona, także i dom jej prosiła, mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie, i bym mogła to na nas. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha jakiego? Wieszczego. A która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Jest tu bardzo ważne kilka prawd, kilka myśli. Jestem przekonany, że wielu ze współczesnych kaznodziejów, gdyby było na miejscu apostoła Pawła, to by na obiad ją zaprosili. Bo czyż ona nie mówiła prawdy? No kto śmie wątpić w jej prawdomówność? Czy Paweł był sługą Boga Najwyższego? Był. Czy zwiastował Ewangelię? Zwiastował. No więc dlaczego się obraża? Dlaczego miałby się obrazić? Jeszcze inni dumnie wywieliby pierś. Tak, ona ma rację. Ja ją wezmę na swoją asystentkę. Bo ona mówi prawdę. Tak, słuchajcie ludzie, co ona mówi. No ja takim jestem. Ale problem się do czego sprowadzał? Problem sprowadzał się do tego, że to poznanie, które ona miała, tę wiedzę, którą ona miała, ta wiedza pochodziła z jakiegoś źródła. I ktoś mógł powiedzieć, przecież ona dobre rzeczy robi. Przecież ona dobre rzeczy mówi. Przecież ona pomaga Pawłowi. Ona go reklamuje. Dlaczego ją potępiać? Dlaczego się sprzeciwiać i modlić, żeby ten bionergoterapeuta stracił moc? A takie przypadki były, że się lud Boży gromadził, gdy bionergoterapeuta przyjeżdżał do miasta. No, choćby Kaszpirowski swego czasu, bardzo znany, popularny bionergoterapeuta. Bałamut i tak dalej, zwodziciel, szaman, jeździł po Polsce i wyzyskiwał ludzi, a gdy nazbierał odpowiednią kasę, uciekł do Rosji, bo stamtąd się wywodził i nie wiem, co on tam robi teraz, ale wiem, że siedzi podobno. Tak, tak, podobno go aresztowano za jakieś tam przekręty. No właśnie, a więc siedzi, ale znam pastora, którego mało nie pobił. Znał pastora, którego mało nie pobił, bo miał przyjechać do tego miasteczka, gdzie ten pastor jest pastorem i cały zbór, ten pastor cały zbór zmobilizował i zbór się modlił i pościł I w tym dniu, gdy on przyjeżdżał, zbór przyszedł także na salę i zaczął się modlić. I on próbował różnych sztuczek i mówi, coś mi nie wychodzi. Zezłoszczony, zdenerwowany wychodzi, a pastor podchodzi do niego. My jesteśmy chrześcijanie, my byliśmy na tej sali, modliliśmy się, żeby Duch Boży powstrzymał twoją zwodniczą moc. Jak się zdenerwował, zamachnął się i o mało nie uderzył pastora. Bo nie mógł zarobić tego wieczoru nic, bo zbór mu w tym przeszkodził. A zatem widzicie, no przecież tej dzieweczce niczego nie można było zarzucić. A jednak Paweł nie przyjął tego, nie zdecydował się na przyjęcie jej świadectwa, ponieważ wiedział, że to pochodzi od nieczystych mocy. Nam nie wolno przyjmować nawet pozorów dobra, jeśli pochodzą one ze złego, mętnego, fałszywego źródła. Prawda? Ja nie bardzo pochwalam tego rodzaju czyn, jeśli ktoś mówi, cel uświęca środki. Cel uświęca. Wszystko mi jedno, obym tylko wiedział, że ona albo on ma być moją żoną. A czy to mi wróżka powie, czy karty, czy tęczył? Wszystko mi jedno, żebym tylko wiedział. To nie jest tak. A dlaczego nie tak? Będziemy mówić innym razem, bo to zawsze w konsekwencji prowadzi do prawdopodobnie demonicznego opanowania. Do takich napięć psychicznych, takich stresów psychicznych, że człowiek traci zdrowy rozsądek, świadomość, traci zdrowy rozsądek, on nie już w końcu on przestaje nawet mieć rozeznanie, czy to, co Biblia jest lepsze niż to, co mówią książki magiczne, czy też tamto jest lepsze, po prostu gubi się, jeśli się otworzy na tego rodzaju wpływy. A więc przypowiadanie przyszłości to jest coś, co powoduje, to jest chęć uzyskania wiedzy od mocy demonicznych. I oto najczęstsze formy, wybaczcie jeszcze parę, dwie minuty, najczęstsze formy przepowiadania przyszłości to, najczęstsze, które najczęściej będziecie spotykać albo będziecie mogli spotkać. Chiromancja jest to wróżenie z linii ręki. Cyganki się najczęściej tym posługują. Podaj mi rękę, panocku, podaj mi rękę. Podaj mi rękę, ja ci powiem, czy tam czarnulka, czy blondynka, czy szatynka, ja ci powiem. Więc wróżenie z ręki to jest chiromancja. Karty tarota, ujawianie charakteru. Chcesz wiedzieć, jaki masz charakter? Karty tarota. Psychometria. Wróżenie na podstawie przedmiotów należących do osoby. Włosy, odzież, zapach. No, zapach to jest trudniejszy już, ale też. Włosy, odzież, zdjęcie. I to się już nawet policja zaczyna tym posługiwać. Gdzieś tam zaginie dziecko, gdzieś tam się coś stanie, to niosą do jasnowidza tak zwanego zdjęcie i ten jasnowidz mówi, żyje albo nie żyje. Żyje albo... A niech go oskarżą. Że go nie było. No a więc widzicie. No tak, na dwoje babka wróży. Żyje albo nie żyje. To są. No jak nie. Ja się czasem dziwię, że ludzie na poziomie wykształceni, a potrafią wierzyć w takie banialuki. Nie w tą bielską banialukę, ale w ogóle w banialuki. Astrologia. Wróżenie z gwiazd, to jest wróżenie... Ja muszę wam powiedzieć, że kiedyś z pastorem Edwardem Lorkiem o mało nie zostaliśmy pobici przez jednego astrologa znowu. Jeszcze wtedy pracowaliśmy razem w centrali kościoła i jechaliśmy i w Warszawie poszliśmy do baru na dworcu centralnym, żeby wypić herbaty, bo jechaliśmy całą noc i przysiadł się do nas taki bardzo inteligentnie wyglądający pan. Przysiadł się do nas i zaczęliśmy pić herbaty, on także, i zaczęliśmy rozmawiać. Nagle on wyjmuje z kieszeni swoją wizytówkę i mówi, panowie, gdybyście potrzebowali jakiejś porady, gdybyście chcieli coś wiedzieć na temat swojej przyszłości, oto moja wizytówka. coś tam mu powiedzieliśmy, to myślałem, że chwyci tę szklankę z gorącą herbatą i za chwilę na głowę mi wyleje. Taki był zdenerwowany. Jak to, panie, w XX wieku nie wierzyć w takie rzeczy? No jak to jest w XX wieku wierzyć w takie rzeczy? To trzeba naprawdę się, że tak powiem, upodlić i dać prymityw swojego wierzenia. Objawić prymityw swojego wierzenia. Dalej, horoskopy. Horoskopy. Pokażcie mi gazetę, która nie drukuje horoskopów. Pokażcie mi jakieś pismo, które liczy na kupno, by nie produkowało w radiu horoskopy, w telewizji horoskopy, w każdej gazecie horoskopy, w oddzielnie sprzedawane horoskopy. I muszę wam powiedzieć, że wielu ludzi jest uzależnionych od ducha horoskopów. Oni nie zaczną dnia, dopóki nie przeczytają, co dziś horoskop ma do powiedzenia. Kierują się w swoim życiu horoskopami. To są, kochani, przyczynki do tego, żeby się otwierać i otwierać i otwierać głębiej, głębiej, dalej, dalej na demoniczne uzależnienie. I w końcu demon opanowuje takiego człowieka, bierze pod swoją kontrolę jego wolę i dojść może, zresztą będziemy mówić o tym następnym razem, do tego, że nie ten człowiek, a demon za niego decyduje. Demon siedzący w nim dosłownie go ubezwłasnowalnia. Ten człowiek staje się tylko naczyniem, bezwolnym naczyniem, narzędziem demona albo całej grupy demonów. Nie zakończyliśmy tego tematu, będziemy o nim mówić jeszcze na następny raz i prawdopodobnie jeszcze na dwóch następnych naszych spotkaniach.